O tym się mówi.
Szanowni Państwo, witamy na naszej antenie senatora Grzegorza Biereckiego. Szczęść Boże, Panie Senatorze.
Szczęść Boże.
Panie Senatorze, to po kolei, bo nas się tak trochę z tych spraw nazbierało przez kilka miesięcy ostatnio. Pierwsze pytanie. Rozumiem, że również senatora kandydującego na następną kadencję z okręgu bielskiego.
Tak, tak. Komitet został zarejestrowany, podpisy są zbierane, także kandyduję z tego samego okręgu numer 17, czyli powiaty bielski, parczewski i radzyński, no i oczywiście miasto Biała Podlaska.
Skoro mówi pan, że komitet został zarejestrowany, to startuje pan jako senator niezależny.
Taką możliwość stwarza ordynacja wyborcza do senatu. To są jednomandatowe okręgi wyborcze. Można kandydować z poparciem wielu partii. Nie trzeba kandydować z listy partyjnej. I tak się zdecydowałem ze względu na różnorodność środowisk, które wspierają mnie w moim wysiłku wyborczym. W moim komitecie wyborczym znajdują się ludzie, którzy wcześniej z różnymi partiami byli związani. Także nie tylko z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z Platformą Obywatelską, z Ruchem Narodowym. Bardzo szeroka grupa, koalicja prawicowa. Myślę, że to moje kandydowanie jako senator niezależny jest też takim dowodem, że staram się łączyć środowiska prawicowe, które mogą wspólnie podejmować dobre działania. I łatwiej jest łączyć, oczywiście będąc niezależnym.
Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi własnego kandydata panu w okręgu numer 17.
Nie słyszałem, aby był jakikolwiek kandydat wystawiony, ale też nie słyszałem o kandydacie Platformy Obywatelskiej. Słyszałem o kandydacie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc
no, skutecznie pan odstrasza. No.
Różne partie mogą rezygnować z wystawiania, także nie słyszałem o kandydacie Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
No, panie senatorze,
Zjednoczonej Lewicy, nie pamiętam, jak to się aktualnie nazywa.
O to bym pana jednak nie podejrzewał, że ma pan aż tak szerokie poparcie, bo rozumiem, że część Platformy może pana popierać, zwłaszcza jeśli chodzi o Białą. Jest to bardzo możliwe, a być może jest to zaczątek powrotu do idei PO-PiS-u.
W moim komitecie wyborczym jest pan Jacek Benielok, burmistrz teraz Pola, który przecież jest członkiem Platformy Obywatelskiej i z tego ugrupowania wybrany był, kandydował w wyborach samorządowych, w poprzednich wyborach samorządowych, teraz kandydował jako niezależny także. Tak więc ludzie z różnych miejsc przychodzący, ale którzy potrafią pokazać, że w ważnych sprawach możemy współpracować, możemy się porozumieć. Ja jestem człowiekiem, który poszukuje zawsze porozumienia, zawsze poszukuje dobrych rozwiązań. Nie nastawiam się na walki plemienne, frakcyjne. Interesuje mnie rozwiązywanie problemów, a tych problemów przecież w naszym okręgu jest dostatecznie dużo, więc lepiej, żebyśmy wszyscy wspólnie działali dla rozwiązania tych problemów południowego Podlasia, a nie stawiali sobie tylko partyjne cele.
Dobrze. Panie senatorze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo to jednak spora niespodzianka. Z jednej strony pan poseł Duszek na czwartym miejscu wśród kandydujących z tego okręgu bialsko-chełmskiego, a z drugiej strony Adam Abramowicz na miejscu ostatnim. No i trzeci, dr Szewczak.
To jest decyzja Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Tak tę listę utworzyli. Ja nie startuję z listy tego komitetu, jak pan wie, więc trudno mi tutaj komentować tę kolejność przyjętą, ale ostatnie miejsce wcale nie jest najgorszym miejscem, bym powiedział. Tak? Wiem, że kilku polityków wielkiego formatu, ogólnokrajowego formatu, także kandyduje z ostatniego miejsca.
Zapisali w porozumieniu koalicyjnym. Czy tak nie sądzę, żeby Adam Abramowicz w tym porozumieniu uczestniczył?
No ale dostał to miejsce, które ze wszystkich badań wychodzi jako jedno z lepszych miejsc. Takie bardzo widoczne, łatwiej znaleźć pierwszego i ostatniego. Trudniej znaleźć tych, którzy są w środku listy. Zresztą no, życzę Adamowi Abramowiczowi powodzenia w tych wyborach. To miałem przyjemność z nim współpracować przez wiele lat i myślę, że wyborcy także i jego wysiłek docenią.
Doktor Szewczak.
To jest bardzo dobra lista, zresztą chcę powiedzieć. To jest bardzo dobra lista i myślę, że w tym okręgu numer 7, okręgu sejmowym numer 7 Prawo i Sprawiedliwość ma szansę znacząco zwiększyć liczbę mandatów. Tak więc doktor Szewczak, który też jest przecież osobistością o formacie ogólnopolskim, bardzo znanym człowiekiem, znakomitym ekonomistą, on zdobędzie ten dodatkowy mandat dla Prawa i Sprawiedliwości.
No tak, no z trzeciego miejsca to nie będzie zbyt trudne. Dobrze, zostawmy może politykę. Ja chciałbym zapytać, zbliża się referendum. Pan w tym, po pierwsze, referendum niedzielnym weźmie udział?
No, jeśli traktować poważnie Rzeczpospolitą, to nie powinniśmy unikać tych obowiązków. Ja chodzę zawsze na wybory i zawsze głosuję. Raz mi się tylko zdarzyło, że nie uczestniczyłem w wyborach, ale to było w latach 80. i wtedy siedziałem w areszcie zamknięty przez Służbę Bezpieczeństwa. Uniemożliwiono mi wtedy wzięcie udziału w wyborach, ale tak, to zawsze uczestniczyłem. To trzeba pójść, trzeba zagłosować. Można zagłosować na nie, można zagłosować na tak, ale uczestniczyć w demokracji trzeba, bo to uczestnictwo jest potrzebne, żeby demokracja funkcjonowała. Bo jednym z największych problemów w Polsce jest przecież ten niski udział, niska frekwencja wyborcza. To jest jeden z największych problemów w Polsce. To, że później mamy partie, które w oparciu o niewielką grupę koterii urzędniczej na przykład, tak zbudowanej na układzie klanowym, są w stanie przekraczać ten 5-procentowy próg minimalnie, ale są w stanie przekraczać. No, gdyby była wyższa frekwencja, gdyby obywatele bardziej się angażowali w ten proces wyborczy, pewnie mielibyśmy scenę polityczną znacznie lepiej uporządkowaną.
No ale może to jest tak, że obywatele, jak patrzą na ostatnie nabytki Platformy Obywatelskiej, czy też powroty, wielkie powroty do Prawa i Sprawiedliwości, patrzą na to wszystko tak na tyle nieufnie, że właściwie wszystko zdarzyć się może. No dzisiaj nikt nie może wykluczyć na przykład wielkiej koalicji Platforma, PiS, jak również każdej innej konfiguracji w polskim parlamencie, niezależnie kto tam się w końcu w nim znajdzie.
Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. W tej chwili wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość przy tych sondażach, przy tym poparciu, które dysponuje, będzie w stanie samodzielnie rządzić i realizować swój program. To,
no ale pan wie, że te sondaże za każdym razem się kompromitują. Nikt nie wyciąga z tego żadnych wniosków. Kiedy w Wielkiej Brytanii sondaże pomyliły się o 2% w ostatnich wyborach, 2-3%. To był powód do tego, żeby wszyscy bili się głęboko w piersi i mówili, musimy patrzeć metodologię badań. W Polsce robi się badania na przykład w miesiącu, gdzie na całym świecie się nie robi, czyli w miesiącu wakacyjnym, sierpniu. I wszyscy do tego podchodzą śmiertelnie poważnie. Ja po prostu tego nie pojmuję.
Tu bym polemizował z określeniem wszyscy. To oczywiście sondaże są robione po to, żeby kształtować opinię publiczną. W Polsce niestety taką rolę te sondaże pełnią. To jest jakiś spadek po okresie komunizmu jeszcze, kiedy to komuniści musieli takimi sondażami przekonywać, że mają jakieś poparcie. Ja ciągle pamiętam historię, kiedy to w 89 roku, tuż przed wyborami czerwcowymi, niejaki Włodzimierz Czarzasty biegał po Komitecie Centralnym PZPR i mówił, że trzeba coś z tym zrobić, bo Solidarność ma problem i może nie wziąć tych mandatów, które są zapisane w porozumieniu, bo takich sondaży wychodziło. A potem byli bardzo zdziwieni.
No i dzisiaj po 26 latach mamy to samo. Kompletną zmianą,
tak, kompletną zmianą. Więc to jest tak, że czasem ci, którzy zamawiają te korzystne dla siebie sondaże, potem nie zaczynają wierzyć. ale to już inna historia. Mhm.
Dobrze, dziękuję panu serdecznie. Grzegorz Bierecki, senator, był naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z senatorem rozmawiał Grzegorz Skwarek, 23 minuty po 8.
O tym się mówi.